Nie tylko do warszawskiego studia, ale do samej Warszawy wracamy. Naszym gościem Tobiasz Bocheński, były wojewoda mazowiecki, wcześniej łódzki, a teraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
To jeszcze, no to pytanie, dlaczego właściwie pan podjął taką misję, która wydaje się misją bez sukcesu?
Dlaczego? Absolutnie. To może zanim zacznę odpowiedź na to pytanie, to stwierdzę, że nie można tak mówić, że ma być to misja bez sukcesu. Wybory przed nami, wyborców będziemy przekonywać. Widzimy, jaka jest Warszawa, ona potrzebuje wizji. Ja bardzo nie lubię, kiedy mówi się, że Platforma Obywatelska rządzi tutaj od 17-18 lat i już zawsze będzie rządziła.
Ale tak jest.
Tak jest, zgadza się. Podjąłem się tej misji dlatego, że mieszkam w Warszawie, pracuję w Warszawie, w Warszawie płacę podatki, jest to miasto, w którym się zakochałem, nie jest to miasto, w którym się urodziłem, ale myślę, że każdy z nas warszawiaków skądś przyszedł, jedni przyszli z Żoliborza, inni z Woli, inni z Pragi, Targówka, Wawra, inni z miast i miasteczek całej Polski, ale to, co nas łączy, to głęboka troska o przyszłość naszej wspaniałej stolicy.
No dobrze, to jest pytanie takie, że złośliwi mówią, po to pan startuje, żeby się wypromować.
No to jest złośliwość. To są ci, którzy myślą o polityce w kategoriach takich bardzo egoistyczno-indywidualistycznych, którzy uważają, że należy do niej wchodzić tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskiwać jakieś własne osobiste korzyści, a moim celem jest dobro wspólne wszystkich warszawiaków i leży mi troska miasta na sercu. Uważam, że mamy do czynienia z gigantycznymi mankamentami, jeżeli chodzi o zarządzanie Warszawą. Warszawa jest przykryta wielką polityką. Trzaskowski jest nieobecny, zajmuje się sprawami ogólnopolskimi albo partyjnymi, a tutaj trzeba mówić o sprawach, które są ważne dla wszystkich, jak korki, jak ceny odbioru odpadów, dostępność mieszkań, sytuacja w żłobkach. No i korki, które mnie dzisiaj zatrzymały, dlatego jestem lekko zasapany, bo biegłem tutaj do pana.
Ale udało się dojechać, udało się nawet opłacić parkowe. Do transportu jeszcze przejdziemy, ale patrzę na wyniki Prawa i Sprawiedliwości. Z wyborów do parlamentu w roku 19, w roku 23 spadek poparcia. 4 lata PiS uzyskał mniej głosów niż w poprzednich wyborach. Nawet nie wygrało w żadnej z 18 dzielnic. To na czym pan chce budować swój sukces?
Prawo i Sprawiedliwość faktycznie zanotowało niższe wyniki niż w poprzednich wyborach, w wyborach w 2023 roku. Obecnie rządzi czy współrządzi w jednej dzielnicy, może w dwóch, Warszawy. Uważam, że znaczy, wie pan, ja jestem przedstawicielem wielkomiejskiej prawicy. Często prawicę czy konserwatystów chce się pokazywać jako zaściankowych, którzy wyszli w zasadzie z jakiejś chatki krytej strzechą, drewnianej.
Co to znaczy wielkomiejska prawica? Pan też powiedział wczoraj w Polsacie o sobie jako osobie, no, o centrowych niemalże, czy takich idących w kierunku centrum poglądów.
No, wie pan, jeżeli Koalicja Obywatelska i Lewica spycha mnie, próbuje mnie zepchnąć na jakieś bardzo radykalne pozycje po to, żeby wygodniej im było prowadzić dyskusję o Warszawie, to ja w tym kontekście jestem centrowy. Ale patrząc na całe spektrum poglądów, reprezentuję i tak się określam, pewien konserwatyzm indywidualistyczny, nowoczesny, czyli jest to pogląd, w którym wiemy skąd przyszliśmy, jaka jest nasza tradycja, jaka jest nasza kultura, jakie jest nasze dziedzictwo, bo to one nas kształtują i wpływają na to, jacy jesteśmy. Ale patrzymy w przyszłość, chcemy modernizacji, chcemy rozwoju, chcemy nowoczesnych rozwiązań. Nie chcemy eksperymentów, szczególnie w sensie ideologicznym i mamy ambitną ofertę dla mieszkańców wielkich miast i ona będzie zapewne też przez innych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w innych dużych miastach prezentowana, a ja w Warszawie zaprezentuję tego rodzaju właśnie nowoczesny prawicowy program dla wielkomiejskiego elektoratu.
Jest pan kandydatem bezpartyjnym.
Zgadza się, ja nie jestem członkiem żadnej partii politycznej i nigdy nie byłem, ale kandyduję jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości, bo takie poparcie uzyskałem.
A dlaczego nie jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości?
Nigdy nie wstępowałem, nigdy nie złożyłem po prostu deklaracji członkowskiej. Wie pan, w całym swoim życiu byłem w studenckim kole myśli politycznej na uniwersytecie i je zakładałem i tam byłem tego członkiem. Byłem członkiem pewnego stowarzyszenia, które się nazywała Klatka jest najważniejsza i mieliśmy wyremontować klatkę w naszym bloku, bo źle wyglądała i to była taka oddolna inicjatywa organizatorska. Do partii politycznej się nie zapisałem, ale nie ukrywam, że moje serce polityczne należy do Prawa i Sprawiedliwości i w tym sporze politycznym ogólnopolskim, który teraz widzimy, nie mam wątpliwości, że racje geopolityczne, racje międzynarodowe, jak i w polityce wewnętrznej leżą po stronie obozu Prawa i Sprawiedliwości.
Jakie pan ma atuty, których nie miał Patryk Jaki? Temu nie udało się wydać.
To pan redaktor mi zadaje takie bardzo trudne pytanie.
Patek Jaki w kampanii, mówiąc kolokwialnie, zasuwał ile mógł. Robił co tylko mógł. Niezwykle pracowity polityk i przegrał sromotnie w pierwszej turze.
Jest to, nie wiem czy sromotnie, pan redaktor.
Jak się by zobaczyło wywiady Patryka Jakiego tuż po ogłoszeniu wyników wyborów, to był zszokowany.
Ale proszę,
i tego nie ukrywał.
Proszę zrozumieć,
że zrobił co mógł, a efekt go bardzo zaskoczył.
Ale proszę zrozumieć, panie redaktorze i nasi drodzy słuchacze, że polityka oczywiście oprócz tego, co obserwujemy w telewizji, słuchamy w radio, to również jest kwestia psychologii i interakcji. Ja jestem w stanie absolutnie zrozumieć, jak sam pan redaktor powiedział, pan Patryk Jaki jest bardzo, bardzo pracowitym człowiekiem i włożył bardzo dużo serca i energii w tamtą kampanię, więc jestem w stanie zrozumieć jako człowiek jego uczucia w tamtym momencie, ale jego wynik na poziomie 28%, porównując na przykład z wynikiem parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości w 2023 na poziomie 21%, prawie 22%, to jest dobry wynik.
Ja się ucieszę,
jak zostanę prezydentem Warszawy. Ja nie jestem minimalistą. Ja, tak jak pan, zaczęliśmy naszą rozmowę, nie mam zamiaru absolutnie oddawać pola i zamierzam i zarówno dyskutować, przedstawiać wizję i walczyć o głosy wszystkich warszawiaków, niezależnie od ich wrażliwości. I to zresztą mówiłem pierwszego dnia w trakcie ogłoszenia, że zwracam się do wszystkich wyborców, niezależnie na kogo głosowali w ostatnich wyborach, niezależnie jak w sprawach ogólnopolskich, jakie różnice nas dzielą. Jeżeli leży im na sercu dobro Warszawy, to zapraszam ich do drużyny.
Ale to już ustaliliśmy, nie było to trudna konstatacja, że samymi wyborcami PiSu wyborów w Warszawie przynajmniej na razie się nie wygra. Gdzie pan będzie łowił wyborców, ale też łowił zaplecze? Na jakich strukturach pan zamierza na swoją kampanię opierać?
Nie, mamy już podstawowe zręby sztabu stworzone, mamy zespoły, mamy zespół programowy, który wykonał ogromną pracę i duża część programu dla Warszawy już jest gotowa, w zasadzie szlifujemy ostatnie poprawki. O to organizacyjnie absolutnie się nie martwię, a na poziomie wyborczym ja zwracam się do wszystkich wyborców, do wszystkich warszawiaków. Wszyscy są mile widziani, oczywiście wszyscy ci, którzy życzą dobrze Warszawie, bo może są tacy, którzy mają jakieś gorsze emocje, ale myślę, że to jest jakiś margines.
No dobrze, to na czym polegał sukces Rafała Trzaskowskiego lat temu 5 z lekkim kawałkiem?
Myślę, że Rafał Trzaskowski wykorzystał polaryzację, jaka istnieje w polskiej polityce i podłączył się pod ogólnopolskie trendy, mówiąc, że on jest buntownikiem przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości, które w owym czasie rządziło w Polsce. Więc myślę, że to było jednym z jego źródeł sukcesu. Ale ostatnie 5 lat pokazało, jakim jest prezydentem nieobecnym, prezydentem, który nie dotrzymuje obietnic, prezydentem, który, mówiąc kolokwialnie, nie dowozi projektów, to znaczy zobowiązuje się do czegoś i to coś grzęźnie gdzieś w jakimś miejskim błocie. I myślę, że warszawiacy zdają sobie z tego sprawę.
No ale wydaje się, że warszawiakom to nie przeszkadza, bo dalej cieszy się dużym poparciem mieszkańców stolicy.
Myślę, że cieszy się dużą sympatią, ale kampania wyborcza jest od tego, aby pokazać, jak bieżące problemy warszawiaków, jak to życie każdego dnia, każdy dzień obfituje w różne problemy, których źródłem są decyzje bądź zaniedbania pana Rafała Trzaskowskiego. To, że stoimy w dużym korku, to, że nie możemy znaleźć miejsca do parkowania pod własnym blokiem czy domem, to, że miejsca parkingowe znikają, to, że rosną ceny odbioru odpadów, to, że się wycina drzewa, to, że nie można się doczekać remontu i tysiące innych codziennych spraw są winą i zaniedbaniem Rafała Trzaskowskiego, a nie jakichś anonimowych urzędników i o tym powinniśmy rozmawiać.
Z jaką ofertą pan wyjdzie do także innych wyborców, innych partii, nie tylko PiSu i Platformy, o tym się skupiliśmy, ale w Warszawie bardzo mocno, jak na stan ogólnopolski, jest Lewica i całkiem silna jest Trzecia Droga.
Zgadza się. Naszego programu niewątpliwie będzie nowoczesny, zrównoważony, ekologiczny transport publiczny. Jest to element agendy również Lewicy, ale nie będziemy zafiksowani na tym punkcie w takim sensie, że nie będziemy walczyli z kierowcami kierowców, a to widzimy obecnie w Warszawie w dyskursie z kierowcami samochodów, dlatego że często pokazuje się...
Strefa czystego transportu, to był temat, który ostatnio poruszył warszawiaków. Gdyby pan był prezydentem, co by się stało? stało z tego typu pomysłem?
Strefa by była, ale o wiele mniejsza i by była rozłożona naprawdę na kilkanaście lat i rozszerzanie, ponieważ to, co jest najgorsze dla naszych dróg oddechowych w Warszawie, to są pyły emitowane przez tak zwane kopciuchy, które należy wszystkie wymienić, które obiecywał Rafał Trzaskowski, że je wymieni, a ich nie wymienił. Zatem to jest podstawowy problem. Wprowadzenie strefy czystego transportu na tak gigantycznym obszarze, jak zaproponował Rafał Trzaskowski, wykluczając ekonomicznie wielu uboższych kierowców, to jest eksperyment, który ma pokazywać, jak pan Rafał Trzaskowski jedzie do Brukseli, do jakiejś innej stolicy europejskiej, powiedzieć, ale jestem modny, ale jestem nowoczesny, ale jestem fajny, zobaczcie, co ja zrobiłem w mojej Warszawie. Ale to nie chodzi o to, żeby chwalić się w Brukseli, jakim się jest fajnym i modnym politykiem, tylko chodzi o to, żeby warszawiakom żyło się lepiej.
Panie wojewodo, naszym gościem Tomasz Bocheński, były wojewoda mazowiecki, kandydat na prezydenta Warszawy z nominacji Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą do PiSu jeszcze wrócimy. Pan nas przyjechał samochodem, a korzysta pan z komunikacji miejskiej. Chciałby pan, żeby Warszawa była takim miastem, gdzie częściej korzysta się z komunikacji publicznej niż z własnego samochodu?
Ależ oczywiście, korzystam z komunikacji miejskiej, jeżdżę metrem, tramwajem, autobusem. Pogoda nie jest najlepsza, więc rower i hulajnoga, no, przynajmniej w moim przypadku, nie jestem aż tak zatwardziałym rowerzystą, żeby w takim deszczu lutowym jeździć, ale tak, oczywiście korzystam z każdego środka transportu, jak i z samochodu, i go dobieram w zależności, myślę jak większość warszawiaków, w zależności od czasu dojazdu, odległości i wybieram to, co jest najefektywniejsze, najsprawniejsze i oczywiście, że transport publiczny powinien się rozwijać, ale największym mankamentem naszej stolicy jest metro, kiedy popatrzymy na inne stolice europejskie, czy choćby na czeską Pragę, to widzimy, że jesteśmy wiele, wiele kroków wstecz.
Ale budujemy, kolejne stacje są otwierane, może nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale konsekwentnie.
No właśnie, nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, nie widać w agendzie miejskiej, że to jest jakieś podstawowe zadanie, priorytetowe zadanie.
A pańskim będzie rozwój metra, to będzie to hasło, bo...
Metra, kolei, oczywiście. To jest bardzo istotne, dlatego, że musimy mieć nowoczesny system transportowy aglomeracyjny, który uwzględnia cały tak zwany obważanek dookoła Warszawy, wszystkie powiaty i miejscowości, w których mieszka ogromna liczba ludzi, którzy pracują w Warszawie, więc jeżeli mają do wyboru dojechanie do swojego miejsca pracy samochodem, który zajmie to 40-50 minut, a transport zbiorowy, który oferuje im obecnie godzina 10, godzina 30, to oni zawsze wybiorą samochód. Więc trzeba stworzyć taki system, który sprawi, że również ci mieszkańcy powiatów okolicznych będą dojeżdżali koleją aglomeracyjną, będą się przesiadali na parkingach Park and Drive, będą siadali w metro, tramwaj, w inne środki komunikacji, tak, że ten nadmiar samochodów spoza Warszawy, z ulic zniknie, co również by uprościło problem korków, z którymi się wszyscy zmagamy.
Skoro przy komunikacji jesteśmy, centralny port komunikacyjny, tak czy nie?
No oczywiście, że tak, to bezwzględnie tak.
A co będzie z Chopinem?
No ale nie ma żadnych planów, wbrew temu, co orły Koalicji Obywatelskiej w postaci pana Szczerby czy pana Jańskiego mówią, nie ma planów zamknięcia Okęcia. Jest to lotnisko, które warszawiacy bardzo lubią, które sprawdza się w tym momencie, budowa CPK jest rozłożona.
Czy jako prezydent
na lata.
Pan będzie zabiegał o to, żeby było i CPK, i lotnisko Chopina, mimo że zdaniem wielu jest to, będzie to rozwiązanie nie najbardziej optymalne.
Wie pan, panie redaktorze, ilu ekspertów w tej sprawie tyle zdań. Słyszymy dzisiaj różne skandaliczne decyzje na temat CPK, że w ogóle to jest jakaś megalomania, mimo że wartość tego projektu, porównując z innymi wydatkami, na przykład na cele społeczne w budżecie państwa, naprawdę nie jest aż tak imponująca. Więc ja bym był bardzo ostrożny. Jest wiele stolic, które posiadają dwa lotniska, czasami nawet trzy czy cztery. Warszawa jest naprawdę ogromną aglomeracją, jeżeli liczymy nie tylko samo miasto, ale inne miasta dookoła.
Pańska deklaracja CPK tak, ale Okęcie
zostaje. Okęcie oczywiście.
I ciastko, i zjeść ciastko.
To nie jest tak, bo CPK jest wielkim międzykontynentalnym lotniskiem obsługującym loty, które obecnie na Okęciu nie są obsługiwane i warszawiacy muszą wsiąść w samolot po to, żeby polecieć do Berlina, Frankfurtu, Monachium czy do Londynu, po to, żeby się przesiąść i polecieć na inne kontynenty. Dzięki CPK będą mogli wsiąść szybką kolej i w 15 minut dojechać na CPK i polecieć w dowolny region świata. Za to Okęcie będzie przejmowało liczne loty europejskie i na krótszych dystansach i również będzie bardzo wygodne. Ja absolutnie nie chcę zabierać mieszkańcom Ursynowa czy Ochoty tej możliwości, że wsiadają w taksówkę w 20 minut, są na lotnisku i gdzieś lecą. To jest bardzo dobre rozwiązanie i podobne lotniska są w innych miastach Europy.
Chociaż wiele osób mówi, to są bardzo ładne tereny całkiem blisko centrum można byłoby rozwiązać na przykład problem mieszkaniowy w Warszawie. W końcu, bo się uwolnią tereny, których w Warszawie nie jest tak dużo, wbrew pozorom.
Problem mieszkaniowy nie da się rozwiązać, likwidując Okęcia. Problem mieszkaniowy nie ma na tak skomplikowane zagadnienia magicznych formułek, które za pstryknięciem palców powodują, że wszędzie będzie lepiej. To by był populizm.
Ale Lewica mówi prosto. Lewica mówi, wróćmy do budownictwa komunalnego. Nie bójmy się tego, nie bójmy się tej nazwy. Miasto może współbudować czy zgoła budować mieszkania.
Zgoda. Mieszkania komunalne są potrzebne, ale największe potrzeby obecnie są dla młodych rodzin, dla ludzi, którzy tu pracują, których stać na kupienie mieszkania. Nawet obecnie po tych szalonych cenach, jak 15 tysięcy za metr kwadratowy w Warszawie średnio, ale nie ma dostępności, nie ma podaży na rynku nowych mieszkań budowanych niezależnie, czy w systemie prywatnym, publiczno-prywatnym, czy publicznym. I to jest wielkie wyzwanie, dlatego że prezydent miasta odpowiada za plany zagospodarowania przestrzennego, za wydawanie zgód budowlanych, które to wpływają na sam proces budowlany. Zatem powinniśmy się skoncentrować na odpowiedniej polityce miejskiej, która umożliwi budowanie nowych mieszkań i tego nie widać w tym momencie w Warszawie. Mamy wiele projektów otwartych, wiele projektów zapowiadanych na przyszłość, wiele mieszkań się buduje, ale wszystkie są sprzedawane na pniu.
Ale to powinny robić prywatne firmy, prywatni deweloperzy, czy jednak pana wizja miasta to jest miasto, które aktywnie współuczestniczy w budowaniu mieszkań?
Miasto powinno współuczestniczyć w budowaniu mieszkań, które są przekazane dla tych, których nie stać na własne mieszkanie z wolnego rynku. Miasto w mojej wizji ma funkcję pomocniczą dla tych, którzy nie mogą sobie poradzić. Ale przede wszystkim problem nas wszystkich warszawiaków to jest brak podaży mieszkań dla tych, którzy normalnie byliby je w stanie kupić, ale po prostu ich nie ma. Widzimy ogłoszenia, jeżeli chodzi o rynek wtórny, mieszkania znikają czasami po jednym dniu od ogłoszenia. Tak duża jest ta moc sąca rynku i to trzeba rozwiązać, a warszawiaków stale będzie przybywało, bo to jest ziemia obiecana dla tysięcy Polaków, którzy z całej Polski tu przyjeżdżają szukać swoich marzeń, swoich aspiracji.
No to skoro ta ziemia obiecana, ja o to nie pytałem jeszcze, ale zapytam. Pan porzucił tą tradycyjną ziemię obiecaną dla Warszawy.
Pan do Reymonta nawiązuje. Ja bym nie powiedział, że porzuciłem. Wie pan, w życiu...
Czyli Łódź, żeby wszystko było jasne, z Łodzi do Warszawy to nie jest duży przeskok, ale jednak jest. To zupełnie inne miasto.
W życiu każdego... To jest jak z miłością, panie redaktorze. Fajnie, jak ktoś urodził się w jednym miejscu i całe życie w tym miejscu przeżył. Zdarzają się takie osoby. Są osoby, które są duchami niespokojnymi i w ogóle nigdzie nie mogą zagrzeć miejsca i po całym świecie się przemieszczają.
A tak jak w moim przypadku... duchem niespokojnym czy duchem statecznym?
Ja jestem duchem umiarkowanym. Zatem oczywiście, że mam w sercu swoje miasto urodzenia, ale pokochałem Warszawę, kocham to miejsce i chcę, żeby się wspaniale rozwijało.
Mieszka pan na Pradze Północ, jak się zorientować, to bardzo ładna dzielnica. Moi dziadkowie mieszkali na Targówku, niedaleko, stąd mój sentyment. I jak się
na Targówku chodzę na siłownię.
I jak się mieszka na Pradze Północ? Jakie są różnice między Łodzią i Warszawą? Czym się te miasta różnią? Co pan odkrył, jak pan przyjechał do Warszawy i zamieszkał w tej jednak tradycyjnej, starej w wielu miejscach dzielnicy Warszawy?
To prawda.
Z zasiedziałą ludnością.
Wie pan tak pyta mnie i o całą Warszawę i o Pragę, a właśnie piękno całej Warszawy polega na tym, że jest ona tak różnorodna, że właśnie mamy Pragę, mamy Śródmieście, mamy Mokotów, Wilanów, Bielany. Każda z tych dzielnic, które teraz wymieniłem,
18,
tak
nie wszystkie.
Z 18, no wszystkich możemy się bawić. Wymieniamy wszystkich, nie ma problemu.
Tutaj nie będziemy robić.
Specjalnie wymieniłem te kilka, dlatego że każda z nich ma inną specyfikę. One są jak oddzielne, piękne wyspy w jednym archipelagu, którym jest Warszawa i to jest wspaniałe. Praga, jeżeli mnie pan pyta, ma swój własny, rodzimy folklor. Jest to, co prawda, historycznie i osada średniowieczna, ale no swój boom przeżyła w XIX wieku wraz z epoką industrialną. Jest wspaniałym miejscem do mieszkania. Ja wszystkich zachęcam. Ja uwielbiam Pragę.
A jak pan się odnajduje w praskich podwórkach?
Już tak dobrze.
Wiele ich nie zostało, ale jeszcze czasami można poczuć klimat starej Pragi. Pan jednak intelektualista z rodziny profesorskiej, uniwersytet, a tu trzeba zejść na bruk.
O, bez przesady, panie redaktorze, bardzo dobrze się odnajduję. Mój pradziadek posiadał kamienicę. znam z historii rodzinnych mniej więcej ten klimat i kto mieszka w takiej starej kamienicy praskiej, to wie, że to jest wspólnota i niezależnie czy mieszka tam doktor, profesor, adwokat.
Wspólnota, czy, do której trzeba wejść.
Czy żarliwy kibic Legii.
I zostać
to wszyscy trzymają się zawsze razem i to jest pewne piękno, które zostało zabite później przez wielkie blokowiska, które spowodowały, że zaczęliśmy w takim zatomizowanym środowisku żyć, nie patrząc, nie wiedząc, kto jest naszym sąsiadem.
A
i naprawdę to pozostało.
Skoro pan to poruszył, pan doktor, naszego gościem Tobiasz Bocheński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy, osiedla Grodzone, coś, co stało się zdaniem wielu urbanistów, architektów, miłośników Warszawy plagą miasta stołecznego, naszego miasta, które coraz bardziej wygląda jak miasto Ameryki Południowej, czy a nie Europy Zachodniej. To jest taki proces, który jest nie do odwrócenia, że będziemy mieli te pogrodzone kwartały czasami całego miasta tylko dla mieszkańców, czy jednak ratusz może, powinien, jeżeli pan będzie prezydentem, coś zrobi z pomysłem na grodzone osiedla?
Czy ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, w którym właściciel sam decyduje swobodnie o swojej własności? Jeżeli pomyślimy o Paryżu, to widzimy tę XIX-wieczną zabudowę i tam jest bardzo wiele prywatnych ulic, przez które nie można przejść w samym centrum Paryża, w tych najbogatszych arrondissementach. Także oczywiście grodzenie całych gigantycznych osiedli tak, że nikt tam nie może wejść, budowanie pewnych enklaw budzi kontrowersje. Ja też nie jestem tego zwolennikiem, bo ani nie czułbym się dobrze, będąc tam zamknięty, ani nie czułbym się dobrze jako mieszkaniec z innej części Warszawy, który wie, że gdzieś powstaje pewna formuła getta. Zatem trzeba tutaj dużo zdrowego rozsądku i rozpatrywać każdy kazus indywidualnie.
Ale ratusz ma, bo to jednak ratusz ma pewne kompetencje.
Oczywiście, że ma, ale Rada Miejska również ma gigantyczne kompetencje w tej mierze. I oczywiście jest to problem, który można adresować, ale uważam, że należy go rozwiązywać indywidualnie, dlatego że trudno stworzyć regulację, która będzie uniwersalna w takiej sprawie dla całej Warszawy.
No dobrze, skoro już przy tych relacjach Łódź-Warszawa jesteśmy, no to co wczoraj zrobiło karierę, czyli kwestia kibicowania, oczywiście się pojawiła. Portal Onet napisał, że pan jednak był na meczu Widzewa Łódź i że jednak pan jest kibicem.
Właśnie dzisiaj się wybieram do Onetu, jeżeli nie zdejmą tego artykułu, to będą mieli formalne wezwanie do zaprzestania naruszenia moich dóbr osobistych, bo nikt nie będzie kłamał na mój temat.
Ale to jest dobra taktyka wyborcza, zaczynać od procesów z prasą, nawet no, powiedzmy nie najbardziej przychylną.
Panie redaktorze, jeżeli gazeta czy portal internetowy piszą wprost, że skłamałem, a ja nie skłamałem, to ja sobie na to nie pozwolę, nie jestem takim człowiekiem i trzeba wytyczyć pewną granicę. Opinia opiniami, mogą o mnie mówić najgorsze rzeczy, co im się żywnie podoba, że jestem mały, brzydki, głupi, co im się żywnie podoba, to są opinie, ale nie będą kłamali na temat faktów mojego życia.
Czyli nigdy na meczu Widzewa pan nie był?
No nie byłem, na żadnym meczu piłkarskim nie byłem. Panie redaktorze, od ostatnich 24 godzin powiedziałem więcej na temat piłki klubowej niż chyba przez ostatnie 10 lat.
A może pan pójdzie na mecz Legii?
Nie, nie wybieram się, dlatego że
nie, kampania wyborcza to jest taki moment, że się zakłada szaliki piłkarskie i człowiek wtapia się w tłum przynajmniej na te kilka tygodni.
Kampania wyborcza jest to wspaniały, szalony czas niesamowitej aktywności, ja się zgodzę, ale każdy powinien pozostać w tym wszystkim sobą, ponieważ ja nie jestem fanem piłki klubowej i oglądam mecze tylko reprezentacji, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to nie zamierzam nagle się zmieniać i udawać kogoś, kim nie jestem, więc nie będę chodził na te mecze, ale życzę wszystkim polskim klubom bardzo dobrze i rozumiem zapał kibiców. Absolutnie rozumiem. Sam jestem kibicem tenisa. Lubię go oglądać. Wiem, na czym polegają sportowe emocje. To jest coś genialnego. A jeszcze lepsze, jeżeli się samemu uprawia sport. Jeżeli ktoś wychodzi pograć w piłkę 3 razy w tygodniu, pobiega po 45 minut, 90 minut, to rewelacja. Trzymam za niego kciuki, bo to jest bardzo ważne w naszym codziennym życiu.
W sporcie tak jest czasami, że lider musi odejść na emeryturę, bo już nie gra na najwyższym poziomie.
Chociaż w ramach postępu medycyny ten wiek coraz bardziej się wydłuża, jak popatrzymy na Federera czy Dziokowicza, nawiązując tak do tenisa, to odeszli w bardzo późnym wieku. Jakbyśmy się mieli cofnąć, to Fibak nie byłby w stanie grać na takim poziomie w ich wieku.
pan, jak już ustaliliśmy, nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale to być może nie będzie cały czas stan permanentny. Czasami to się może, kiedyś to się może zmienić. Kiedy pana w sobotę przedstawiał Jarosław Kaczyński, mówił o zmianie pokoleniowej. Pan jest przedstawicielem zmiany pokoleniowej w Prawie i Sprawiedliwości. W obozie, szeroko pojętym obozie Prawa i Sprawiedliwości. No,
urodziłem się w 1987 roku. Zatem PRL-u nie pamiętam. Pewek gdzieś mi świta, że był taki sklep, ale nie za bardzo, więc tak, no jest to zmiana pokoleniowa. Wszyscy mówili o Mateuszu Morawieckim, jak zostawał premierem, zwracali na to uwagę, że on właśnie jest tym człowiekiem, który nie zna z dorosłego życia PRL-u, co jest ogromną zaletą światopoglądową, bo więc myślę, że tak, no jestem jakąś nowością, zmianą. No.
Trwałą, ale to jest sygnał, bo to nie tylko Warszawa, też Bydgoszcz, inne miasta będą
kandydat na prezydenta Bydgoszczy, Łukasz Schreiber, jeden z najzdolniejszych, najbardziej pracowitych polityków w obozu Zjednoczonej Prawicy. Bardzo mu kibicuję i go pozdrawiam.
Te wybory pokażą nowe twarze, nowych liderów obozu prawicowego w Polsce?
No, myślę, że tak. No, proszę popatrzeć na Szczecin, na Zbigniewa Boguckiego, byłego wojewodę zachodniopomorskiego, świetnego wojewodę. Miałem przyjemność z nim współpracować. Teraz posła bardzo aktywnego, młodego prawnika. Także myślę, że tak. Myślę, że to jest
tak
też...
poważnie, te wybory to jest początek zmiany pokoleniowej na polskiej prawicy.
No, zmiany pokoleniowe mają to do siebie, że same się dzieją, bo czas jest nieubłagany. Wie pan, każdy z nas się z tym, zderza.
Mamy trójskok. Mamy teraz wybory samorządowe, za chwilę wybory europejskie, potem prezydenckie.
No z nich wszystkich te ostatnie najważniejsze.
I potem już nie będzie dużo czasu do kolejnych wyborów do parlamentu, więc ten kalendarz się tak układa, że to jest ten okres, kiedy można przeformatować polską prawicę. I pytanie, czy to, że pana wyznaczono, to jest czy albo pan, albo pana wojewodę Boguckiego posła, albo pana posła ministra Schreibera, to jest po prostu przypadek, bo nikt nie chciał się narażać na porażkę, czy to jest jakaś myśl? Za tym się kroi myśl, żeby pokazać nowe nazwiska, nowe twarze, nowe pokolenie polskie.
Jeżeli miałbym spekulować, to podejrzewam, że jest to myśl, ale należałoby zapytać naszych liderów, a przede wszystkim premiera Jarosława Kaczyńskiego.
To jaka to jest myśl?
No ale to należy jego trzeba było zapytać.
Panie doktorze, pan się zajmował filozofią prawa, filozofią idei politycznych.
Ja myślę, że
z punktu widzenia naukowego, jakby pan studentom miał rozwikłać, o co chodzi w tych nazwiskach Prawa i Sprawiedliwości, młodych nazwisk, które kandydują w największych polskich miastach na urząd prezydentów.
Myślę, że na pewno jest to pokazanie nowych twarzy i pokazanie tego, czego troszeczkę zaczęliśmy naszą rozmowę, od tego, że prawica posiada bardzo wielu młodych, dobrze wykształconych polityków z dużych ośrodków, którzy niczym nie odstają od, powiedzmy sobie, w kategoriach modowo-estetyczno-lifestyle'owych kandydatów Koalicji Obywatelskiej czy innych ugrupowań. Jesteśmy często, próbuje się nas przedstawić jako wsteczniaków, jako jakiś obciach, jako ludzi, którzy nie potrafią powiedzieć słowa w języku obcym, którzy nie czytają książek, którzy się nie znają na muzyce, którzy się nie znają na sztuce. No, pokażemy, że te zabobony i te głębokie stereotypy zakorzenione w takim salonie liberalno-lewicowym są bardzo, bardzo fałszywe.
No, powiedział Tobiasz Bocheński, były wojewoda mazowiecki, doktor nauk prawnych, kandydat na prezydenta Warszawy, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Było mi bardzo miło państwa gościć.
Początek kampanii wyborczej to pewnie nie ostatnia rozmowa, ale my i oczywiście innych kandydatów, kiedy się w końcu oficjalnie pokażą, będziemy zapraszać, bo wyścig wyborczy w Warszawie może być bardzo zacięty. Godzina 8:44, to my wracamy lekko spóźnieni do Szczecina, tam na państwa czeka już Jaśmina Nowak.